Dzień dobry, podcast Zdrowa Rzeka nie zwalnia, płynie wartko, kolejny odcinek. Dzisiaj naszym gościem jest Szymon Opryszek. Witam cię, Szymonie.
Dzień dobry.
Teraz będzie dość długa, ale istotna chwila, bo ja będę mówił, kto to jest Szymon Opryszek, kto jeszcze nie wie. Mogą się takie osoby zdarzyć, więc dla tych, co nie wiedzą, a dla tych, co wiedzą, to już pominam. Szymon Opryszek, reporter, dziennikarz śledczy. Teraz w przydługiej przemowie będzie długa lista rzeczy, za które Szymon był nagradzany, a jest tego trochę. Na przykład jest laureatem nagrody Pióro Nadziei Amnesty International 2021 za cykl reportaży Moja zbrodnia to mój paszport. O drodze śladami migrantów z Bliskiego Wschodu przez Białoruś aż do Polski. To było w Okopres.
Tak, zgadza się.
Bo ty dość ochoczo z Okopres
oczywiście współpracujesz z Okopres.
Tak. W tym momencie chylimy czoła przed redakcją, bo to niezły zakład pracy i niezłych zawodników gromadzi. Jednego dzisiaj mamy tutaj. Za ten sam cykl był też nominowany do Grand Pressów. Jest współautorem książki Tańczymy już tylko w zaduszki i Wyhoduj sobie wolność. Ostatnio wydał reporterską opowieść o kryzysie wodnym. Woda, historia pewnego porwania. Szymon podejmuje tematy praw człowieka, kryzysu klimatycznego i migracji. Powiem ci, jako kolega po fachu, ale nawet już zostawmy kolegę po fachu. Bo ja się nazywam Robert Feluś i ja w ogóle prowadzę ten podcast. Ale topa. Jako kolega po fachu i w ogóle zjadacz mediów, powiem ci, że jak ktoś o kimś mówi, dziennikarz, reporter, śledczy, to takie pierwsze skojarzenie to jest takie, że to jest człowiek, który podąża krok na przykład za politykami, za biznesem, za gwiazdami, które uczyniły coś niegodnego, złego, okradły kogoś, oszukały i tak dalej. Reporter, śledczy i woda, i temat wody. Tam jest w ogóle co śledzić?
Oczywiście, że jest. Są wielkie korporacje, które kradną wodę. Są państwa, które wykorzystują wodę jako narzędzie polityczne. Więc to moje śledztwo trwało naprawdę długo. I tak naprawdę woda jest jakby pierwszoplanową postacią. Natomiast gdzieś w tle pojawia się właśnie polityka, pojawia się biznes, pojawiają się też ludzie, migracje. Więc tych tematów związanych z wodą jest bardzo dużo. Jak zacząłem pracować nad książką, to nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak ta woda się łączy, jak ona łączy te różne światy właśnie polityki, biznesu, czy nawet kryzysu klimatycznego.
Jak mówisz korporacja, no to mamy w głowie zabieganych ludzi, królowie i królowe Excela, KPI i te takie inne. I gdzie w tym woda wszystkim?
Woda, która jest towarem, która już wiele korporacji na przykład wykupuje tereny w krajach afrykańskich albo w krajach Ameryki Łacińskiej po to, żeby kiedyś mieć dostęp do wody. Już dzisiaj wiemy o tym, że Nestle tak działa, że inne duże korporacje z branży żywieniowej, ale też zupełnie innych branż wodociągowej czy nie wiem, produkcji różnych surowców. No one w jakiś sposób wykorzystują tą wodę i wiedzą, że ta woda w związku z kryzysem klimatycznym kiedyś zacznie się kończyć, zacznie jej brakować. No i pytanie, kto przejmie nad nią kontrolę, ten pewnie będzie lepiej działał na różnych rynkach. Mhm.
Zejdźmy na nasz rynek krajowy. Ciebie z Iloną Biedroń, czyli naszą mistrzynią, twórczynią tego podcastu i specjalistką od wody połączyła właśnie rozmowa o suszy w Polsce. Ta rozmowa była przez Okopres publikowana i z tej rozmowy też wynikało, ale nie tylko z tej rozmowy, że woda w Polsce to jest ciągle taka tematyka niszowa.
Myślę, że nie tylko w Polsce. Woda wciąż pozostaje na drugim planie i zarówno jeśli chodzi o taki dyskurs społeczny, jak i polityczny, no nikt się tą wodą tak naprawdę nie przejmuje. Dlatego też, kiedy spotkaliśmy się z Iloną, to znaleźliśmy tysiące wspólnych tematów, bo okazało się, że ta woda jest właściwie we wszystkim. I jakby można o niej gadać godzinami. No ale obydwojgu nam zależy na tym, żeby woda się przebiła właśnie do dyskursu społecznego, no bo stan polskich wód jest fatalny i dużo mamy do zrobienia. I mam wrażenie też, że trochę prześcignęły nas kraje, inne kraje, nie tylko Europy Zachodniej, ale i na całym świecie.
Żyjesz też polityką, jak chyba każdy z nas, każdy z dziennikarzy i po trosze każdy z Polaków, bo jesteśmy nią strasznie zaatakowani, zalani. Czy jakbyś tak zrobił taki szybki remanent w głowie i poprzypominał sobie, co która partia nam proponuje, co nam da, czego nam nie chce zabrać i tak dalej, to czy tam gdzieś jakiś temat wodny na tyle mocno przebił, że ty byś powiedział, o!
Nie.
Nie.
Nie, zupełnie nie. Byłem zawiedziony ruchami wszelkich partii politycznych, gdy wydarzyła się katastrofa na Odrze. Wydaje się, że to powinien być temat numer jeden w mediach. On ucichł po 2-3 dniach. Później próbowano do tego wracać. Niektórzy politycy się tym zajmowali, ale mam zupełny żal do, na przykład do opozycji, która nie podjęła tej piłeczki. Tak jak zresztą w sprawie na przykład kryzysu migracyjnego na granicy białoruskiej, który też w jakiś sposób wiąże się z suszą, z upałami i z migracjami, które zaczęły nas dotykać i będą nas w przyszłości dotykać. To są tematy, które polityków nie interesują, oni wolą zbijać swój kapitał polityczny na jakichś błahych sprawach.
Łatwiej dorzucić kolejne ileś tam set, prawda? Albo obiecać, że jeszcze coś wam dorzucimy, będzie fajnie, a nie przejmujemy się wodą. I potem się takie społeczeństwo hoduje, które jak nagle nie ma tej wody w kranie, bo coś się stało, to sobie myśli, o matko, woda, nie ma wody. A tak to w ogóle mamy tę wodę. No gdzieś mówiąc. No,
my jako społeczeństwo, wydaje mi się, zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, w jak w luksusowych warunkach żyjemy, bo ta woda w kranie rzeczywiście jest, ale wystarczy spojrzeć na wysychające jeziora na Pojezierzu Gnieźnieńskim, czy stan naszych wód, czy chociażby właśnie Odrę, Wisłę, które są zupełnie zanieczyszczone. Żyjemy w XXI wieku, gdzie 80% ścieków trafia do wód powierzchniowych, co jest fatalnym wynikiem jakby dla całej naszej cywilizacji, a ta woda gdzieś tam sobie płynie i nikt się nią nie interesuje.
Coś tobie i naszym drogim słuchaczom przeczytam, a ty powiesz, co to jest, bo podejrzewam, że zgadniesz. To jest bardzo piękny fragment, a ty zaraz powiesz, czego. Wodą są przecież ocean, rzeka, jezioro, deszcz, powódź, fala, tornado, tęcza, ale też łzy niemowląt. Woda jest w twoim oddechu, na języku, na opuszkach palców. Wprawia oczy w ruch podczas snu. Prawie każdego ranka, prawie każdy z nas odbywa jakąś ceremonię wody, choćby obmywa twarz.
To wypowiedź Diocesina Ghosthorse'a, jednego z przedstawicieli ludu rdzennego z Ameryki Łacińskiej, któremu oddałem głos w swojej książce, bo jego podejście do wody zupełnie otworzyło mi oczy na zupełnie inne spojrzenie na naturę, na wodę, na wszelkich braci i siostry z innych gatunków, bo mieliśmy taką dyskusję z nim o spojrzeniu właśnie na naturę innym niż w naszej zachodniej kapitalistycznej cywilizacji. My postrzegamy Ziemię jako obiekt, czy mega obiekt, którego możemy czerpać, który jest naszym takim bankiem, który daje nam kredyty, surowce i wszystko inne.
Jest trochę też takim naszą poddaną, tak?
Trochę tak. A natomiast w wielu plemionach rdzennych, które opisuję w mojej książce, zupełnie świadomie oddałem im głos, ponieważ zależało mi na tym, żeby pokazać inną perspektywę. Pokazać Matkę Ziemię, którą my jesteśmy też, więc powinniśmy o nią dbać, bo przecież my też jesteśmy kawałkiem tej ziemi. Diocesin jeszcze mówi takie piękne zdanie, że wszyscy jesteśmy czasownikami. To znaczy my w naszym zachodnim świecie uważamy siebie za rzeczowniki i wszystkie inne gatunki. Natomiast wszystko przecież płynie, wszystko się zmienia, wszyscy jesteśmy w ruchu. Więc dlaczego nie spojrzeć na świat przez pryzmat czasowników? No, rozmowa z nim zupełnie zmieniła moje podejście do tematu. No ale też pokazała, że ten zachodniocentryczny świat zaczął traktować wodę nie jako jakiś surowiec niezbędny do życia, ale właśnie jako towar. No i zupełnie się z tym nie zgadzam, co daje wyraz w mojej książce Woda, historia pewnego porwania.
Susza to jest coś, co my gdzieś tam słyszymy w wiadomościach, że no jest sucho, w lesie jest sucho, jeziora są nisko, rzeki są nisko, ale chyba sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, jak naprawdę jest źle. A jest źle.
No wystarczy przeczytać wywiad z Iloną o suszy w Polsce, w Okopres. Natomiast moja książka wzięła się z suszy. Tak naprawdę w 2018 roku czekałem na narodziny mojego syna, który miał się urodzić 13 maja 2018 roku. I w tym czasie, przez cały ten okres oczekiwania, śledziłem sytuację w Kapsztadzie, ponieważ Kapsztad ogłosił wtedy Dzień Zero, czyli taki symboliczny dzień, w którym zabraknie wody w kranach. To miała być pierwsza mega metropolia, w której ludzie nie będą mieli wody, w związku z czym było ryzyko konfliktu, ludzie mieli pobierać wodę z jakichś tam niestabilnych źródeł, więc mogło dojść do jakiejś epidemii. No, cały ten dystopijny świat miał nagle się wydarzyć. No i jakby świadomie w książce też opowiadam o tej historii, bo dla mnie to była taka podróż trochę w nieznane, podróż do świata, który być może się wydarzy, kiedy mój syn będzie miał tyle lat, co ja, bo kiedy on osiągnie mój wiek w 2050 roku, no to szacuje się, że 4 miliardy ludzi mogą mieć problem z dostępem do wody. Wciąż nie będzie, miliardy osób nie będą miały dostępu do sanitariatów. W wodach mórz i oceanów będzie więcej plastiku niż ryb. No to jakoś tam działa na wyobraźnię, więc ten jakby spojrzenie na przyszłość przez pryzmat tacierzyństwa zupełnie zmieniło też moje postrzeganie tego tematu i postanowiłem się zająć wodą, kryzysem wodnym w takim ujęciu globalnym, bo chciałem zrozumieć te mechanizmy, które rządzą naturą, które rządzą też rynkami. No i woda poprowadziła mnie do różnych opowieści ze świata.
A rozumiesz mechanizm, który powoduje, że ludzie no są odwróceni do wody, do rzek plecami? Dlaczego tak się dzieje?
Nie rozumiem, natomiast rzeczywiście jak spojrzeć na polskie miasta na przykład, to przez wiele lat wszystkie odwracały się od rzek. Próbowaliśmy je jakby regulować. Dzisiaj wiele naszych miejskich rzek przypomina kanały ściekowe. Zupełnie tego nie rozumiem, natomiast wydaje mi się, że kiedyś wpadliśmy w taką pułapkę rozwoju i uwierzyliśmy, że jesteśmy w stanie regulować rzeki bez żadnych konsekwencji. I oczywiście ten ciągły pościg za PKB itp. jakby cały czas sprawiał, że woda gdzieś tam zostawała odsuwana na dalszy plan, że miała być ujarzmiona i w żaden sposób nie dałoby się, no miała, jakby nikt nie widział z niej korzyści, a jakby korzyści są jasne zarówno dla miast, jak i dla mieszkańców pod wieloma względami.
Uregulowana, wyczyszczona, wybetonowana najlepiej, tak, pogłębiona. Ja się zawsze będę śmiał. To jest jedna rzecz, którą się nauczyłem także z tego podcastu o pogłębianiu. No nie ma więcej wody z pogłębiania, ona tylko niżej płynie.
Oczywiście.
Wody jest tyle samo. Ale potem będziesz słuchał wiadomy program i oglądał, albo i nie będziesz, ale gdybyś, to się dowiesz, że po prostu jest na przykład cudownie z Odrą, bo się ją pogłębi i tam ruszy taka komunikacja, taki towar popłynie, a te brakujące ryby po zeszłorocznej katastrofie, no przecież zarybimy i będzie okej.
No i właśnie takie podejście powoduje to, że katastrofa na Odrze to jest stan permanentny i wydarzy się jeszcze wiele takich katastrof, a nie mówiąc już o innych małych rzekach, które są zupełnie niedoceniane i tu w Krakowie mieliśmy ostatnio przykład Wilgi, mieliśmy przykład Prądnika, no więc jakby tych rzek w samej Polsce zanieczyszczonych, które są jakby odbiornikami ścieków, no są tysiące i ludzie jakoś nic z tym nie robią. Co więcej, każdy jakoś tam próbuje po cichu swoje ścieki uzdatnić w wodzie i jakby to, co się dzieje na dole społeczeństwa, na najwyższy level, jakby poziom piramidy też trafia i politycznie też się nic nie dzieje.
Tak, i wykorzystać przepisy, które jednak pozwalają za parę złotych wrzucić trochę tego świństwa, nawet więcej niż trochę. Jest wszystko okej, zgodnie z normami, tylko na przykład Odra umiera albo umarła. Bo powiedziałeś tu w Krakowie, bo ten odcinek nagrywamy akurat w Krakowie, w różnych miejscach nagrywamy Zdrową Rzekę. To jest dla mnie radość wyjątkowa, bo jako tu człowiek urodzony cieszę się szczególnie. Cieszę się za każdym razem, kiedy przejeżdżam. Dzisiaj się może mniej cieszyłem, bo jest remontowany most. Tak. Dębnicki, to się może trochę mniej cieszyłem, ale jak widzę tę rzekę. A najbardziej ją lubię oczywiście w takim momencie, kiedy ona już zakończy swój wybetonowany bieg. Te bulwary są oczywiście ładne, no można pospacerować, ale potem sobie przez chwilę biegnie jako normalna rzeka. Jakie ty masz do polskich rzek podejście? Masz może jakąś ulubioną, albo jakąś historię z rzekami, z rzeką związaną, albo z ludźmi, którzy nad rzeką mieszkają. No, Szymon i rzeki.
Szymon i rzeki, to temat długi.
Temat rzeka.
Natomiast rzeczywiście rzekami mojego dzieciństwa były Raba i Wilga. I to były takie rzeki, nad którymi się wychowałem, dorastałem i chyba ich nie doceniałem przez wiele lat. I dzisiaj wierzę w to, że nad rzekami rodzą się opowieści i jakby praca nad moją książką pokazała mi, że rzeczywiście rzeki od początków cywilizacji przyciągały ludzi do siebie. Ludzie razem budowali się nad tymi rzekami, dzielili się jedzeniem i dzielili się opowieściami. Więc jak dzisiaj patrzę zupełnie inaczej niż jako tam kiedyś nastolatek na te rzeki i dzisiaj widzę w nich takie początki, źródła opowieści. Mhm. I z wieloma moimi bohaterami w książce, z książki spotykałem się właśnie nad rzekami i rozmawialiśmy o jakby problemach społecznych i politycznych, czy o braku wody i o kryzysie klimatycznym właśnie nad rzeką. I te spotkania z tymi rzekami czasem były bardzo smutne, jak w Iraku nad rzeką Tendżaro, gdzie razem z Nabilem Musą, takim aktywistą wodnym z irackiego Kurdystanu, oglądaliśmy po prostu ściek. On wtedy powiedział, że na problem wody w ogóle trzeba zupełnie inaczej spojrzeć. Zrobił taki zresztą ciekawy projekt, że nad różnymi rzekami w Iraku stawał na głowie, bo próbował zwrócić uwagę na ten problem, żeby patrzeć inaczej na ten problem. Niesamowita postać, bardzo charyzmatyczny aktywista. Inny przypadek to rzeka Loa, zupełnie wysychająca na Atakamie i tam spotkałem się z Sonią Ramos, która w wieku lat 69 bodajże przeszła całą pustynię Atakama, żeby powiedzieć politykom, że jest problem z wodą, nie? Więc dla mnie dzisiaj rzeka to jest opowieść przede wszystkim.
Powiedziałeś o Rabie, to jest dla mnie takie sentymentalne wspomnienie, bo moja mama się urodziła i wychowała blisko Raby, w niej się nauczyła pływać, opowiadała mi, jak Raba wylewała, a robiła to regularnie. I pod ogrodzenie jej domu bardzo blisko ta woda podchodziła. I też mam takie historie jako dziennikarz już wiele, wiele lat później z Rabą, która też potrafiła być bardzo groźna. I wiesz, są takie obrazki w głowie zostają, gdzie jedziesz, bo masz informację, że jest lato, ludzie się kąpią i nagle cztery osoby ta Raba zabiera ze sobą, bo się niemądrze zachowały nad wodą, nieopatrznie. To był ojciec i troje dzieci i pamiętam taki obrazek, już ciała wyłowione. Leżą ci ludzie, tak wyglądają, jakby się opalali nad tą rzeką. To było tak dramatyczne, tak straszne. Są takie rzeczy, wiesz to zresztą jako dziennikarz. Niektórych nie jesteś w stanie
wyciągnąć z pamięci.
Wyciągnąć, usunąć z głowy. Masz je na twardym dysku już na zawsze, więc rzeka to też
żywioł.
To też żywioł. To nie powiem śmierć, bo to już by znaczyło, że ona zabija. Nie, to ludzie zabijają rzeki, a ona się broni. Ona robi co może. Do książki wróćmy. Bo ty krążysz po świecie, jesteś w różnych miejscach, zaczynasz od Meksyku, przeskakujesz między krajami, kontynentami i historiami ludzi. Z tych twoich rozmów, z obserwacji, z badań, które tam prowadzisz, wynika, że głównie właśnie rdzenne plemiona czują się połączone z wodą, wiedząc, że bez niej w ogóle nie ma życia, ona niesie skrajności, trzeba się jej trzymać. Zresztą jej znaczenie zdradzasz już w pierwszych słowach swojej książki. Uwaga, rozpoznasz? Pewnie rozpoznasz. Woda to życie i śmierć, obietnica i spełnienie, zachwyt i wstręt. Woda to wszystko. Co trzeba zrobić, żeby te społeczeństwa, ludzie, którzy się od wody odwracają, żeby zaczęły chociaż na początek głowę z powrotem do rzeki, do wody kierować. To są oczywiście takie, teraz możemy zrobić debatę ekspercką, co zrobić, ale myślę, że są pewne rzeczy, o których w ogóle zapominamy, a które trzeba zrobić, żebyśmy do wody wrócili.
Ciężko mi powiedzieć, co trzeba zrobić, bo pewnie każda społeczność zupełnie inaczej reaguje na pewne problemy. Ja jakby świadomie zacząłem swoją historię opowiadać w Meksyku, gdzie doszło do porwania aktywisty ekologicznego. I cytat, który przeczytałeś, jest z legendy Premienia Mazahua ze Świętego Lasu, w którym dzieje się główna jakby narracja książki. Główną osią jest właśnie porwanie aktywisty i ja śledzę motyle monarchiczne i właśnie całą tą kryminalną sprawę związaną z Omero Gomezem Gonzalezem. Wybrałem to miejsce zupełnie świadomie, bo to jest tak zwany Święty Las, w którym hibernują motyle monarchiczne, które odbywają taką niesamowitą migrację, podróż z nadwielkich jezior w Kanadzie, USA, aż do właśnie skrawka lasu w Meksyku. I nagle się okazuje, że ten aktywista, prosty, można powiedzieć, chłop, leśnik, zauważył, że nagle przez brak wody zaczynają się jakby różne czynniki powodują ten brak wody. Po pierwsze to były plantacje awokado, nielegalna wycinka, wielkie kopalnie. No ja zdałem sobie sprawę, że na tym, w tej mikroskali mam nagle wszystkie problemy, z którymi boryka się świat. To znaczy rolnictwo, które zużywa 80% wody, przemysł, który zużywa średnio 13%, a odpowiada za wielkie zanieczyszczenia wody. No i gdzieś tam byli ci ludzie, prości Meksykanie, którzy musieli walczyć o tą swoją wodę. No i akurat opowiadam o przypadku Homero, ale w samym Meksyku jest dużo takich społeczności, które muszą walczyć o własne zasoby, bo po prostu wielkie korporacje, czy też polityka zabierają im je siłą. Czy to są budowa, czy to dotyczy budowy hydroelektrowni, czy to właśnie kolejnych projektów jakichś takich energetycznych, czy przemysłowych. I zazwyczaj oni są narażeni na śmierć, niestety. Dochodzi do 200 rocznie porwań lub śmierci aktywistów ekologicznych, więc oni wiedzą, co robić, tak mi się zdawało. No ale to jest taka walka trochę z Dawida z Goliatem. Oni muszą ryzykować życiem, żeby uchronić własne wioski i te wszelkie zasoby. My takich warunków nie mamy, więc trudno to porównywać. No ale wydaje mi się, że kluczem jest pokazanie ludziom, jak ważnym żywiołem jest woda, jak ważnym ona jest zasobem też dla społeczności, bo my w Polsce zupełnie sobie na przykład nie zdajemy, że no, pod kątem wody na mieszkańca, no to my zajmujemy chyba 4. miejsce od końca w Unii Europejskiej, nie? Więc jakby ten problem nas dotyczy już teraz, a co będzie w przyszłości wraz ze zmianami klimatu? No, trzeba się odwrócić do tych rzek, odwrócić się do generalnie do wody, zobaczyć na nasze wodociągi, które są niedoinwestowane, spojrzeć na zanieczyszczone zupełnie rzeki, zacząć walczyć z oczyszczalniami, które zrzucają tysiące nieoczyszczonych ścieków, tysiące litrów do rzek, traktując je jak odbiorniki. Więc te tematy cały czas się widzi, tylko pytanie, jak zmusić ludzi do tego, żeby spojrzeli. Ja wybrałem taki zabieg w książce, właśnie w formę kryminału reporterskiego, żeby właśnie przyciągnąć ludzi, którzy nie czytają, nie lubią czytać książek o kryzysie klimatycznym, bo to nie jest sexy temat i jakby zdaję sobie z tego sprawę, no ale pomyślałem, napiszę kryminał, no to może ktoś przeczyta i wyciągnie jakieś wnioski dla siebie i może właśnie odwróci się z powrotem do tej rzeki.
A jak się spotykasz z ludźmi, z czytelnikami, to jak oni na tę formułę właśnie kryminału, bo to jest bardzo dobry pomysł. Kryminał to jest w ogóle coś, no pamiętam z czasów, kiedy pracowałem w gazecie, która nie stroniła od kryminałów, to wiadomo, to są topowe materiały.
No wydaje mi się, że udało się przyciągnąć takich czytelników, którzy zupełnie się nie spodziewali po tej historii czegoś takiego. W sensie spodziewali się, że tam będzie może coś, no z samego opisu książki wynika, że to będzie jakieś porwanie aktywisty i w ogóle, więc myślę, że jedna pani ostatnio podeszła po festiwalu w Sopocie i dziękowała mi za tą książkę, bo przeczytała jakąś tą historię, która właściwie jej nie dotyczy, można powiedzieć, a pod koniec zrozumiała, że to zupełnie jest, to dotyczy też Polski. Jakby byłem jej wdzięczny, że te moje mrugnięcia okiem do czytelnika, kiedy, nie wiem, opowiadam o kopalniach i jednym zdaniem piszę o tym, że no popatrzcie, co wyliczył Greenpeace w przypadku polskich kopalni, jakie to jest zużycie wody. Albo właśnie, kiedy opowiadam o prawach rzek w Kolumbii czy w Ekwadorze i mrugam, że przecież podobna dyskusja toczy się w Polsce a propos Odry, no to ona to dostrzegła i byłem jej bardzo wdzięczny i bardzo długo rozmawialiśmy właśnie o tej wodzie, więc mam wrażenie, że część ludzi właśnie dzięki temu zabiegowi przeczytała tą książkę i być może zmienią swoje postrzeganie tematu.
Ale powiedz, to cieszy autora, prawda? Kiedy ktoś podchodzi, ktoś mówi, że to było dobre, że zrozumiał mrugnięcie, to wtedy...
Tak. No te 5 lat pracy nie poszło na marne, to jest wielka radość.
To jest super uczucie. W książce no nie ma jakby odwołań dużo do Polski. Przytaczasz kilka historii. Najtrudniejsze są te z białoruskiej granicy. Woda w tych historiach niby nie ma bezpośredniego wpływu na migrację, ale przecież ma. to musimy też o tym pamiętać.
To wszystko zaczęło się zupełnie z przypadkiem, bo w trakcie pisania książki zrobiłem sobie przerwę i pojechałem zrozumieć w ogóle temat migracji, gdy zaczął się ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Ja nic wtedy nie wiedziałem. Wiedziałem, że w książce chcę poświęcić ten jeden z rozdziałów migracją klimatycznym, ale bardziej myślałem o Bangladeszu, ewentualnie o Afryce subsaharyjskiej. Tymi migracjami też się wcześniej zajmowałem w Ameryce Centralnej, więc coś tam wiedziałem, ale ten kryzys, który wybuchnął na granicy z Białorusią, no zupełnie mnie zaskoczył. No i jakby zacząłem badać temat, postanowiłem, że przejadę ten szlak. Spotykałem się w Turcji z przemytnikami, później pracowałem po białoruskiej stronie, no, jeżdżąc na rowerze pożyczonym z hotelu Łukaszenki w środku Puszczy Białowieskiej, okłamując pograniczników białoruskich, że jestem ornitologiem, więc woziłem tam ludziom wodę i chleb i przy okazji zbierałem te historie. No i oni zaczęli zwracać mi uwagę, ci moi rozmówcy, albo później pisali mi, gdy już byli bezpieczni w Europie zachodniej, w sensie już przejechali przez Polskę, zaczęli mi opowiadać o tym, dlaczego w ogóle wyjechali. I tam kiedyś jeden gość, Irakijczyk, powiedział, że właściwie to wszystko przez suszę. No i tak zapaliła mi się lampka, że kurczę, to może to jest historia do książki też. I postanowiłem, że pojadę śladami tych migrantów, którzy zostali deportowani z Białorusi do irackiego Kurdystanu i tam poszukam bohaterów, którzy mi opowiedzą właśnie o wodzie w kontekście migracji. I rzeczywiście ze wspomnianym Nabilem jeździliśmy po irackim Kurdystanie, odwiedzaliśmy ludzi i pytaliśmy o właśnie ten problem. No i to było zaskakujące, że woda rzeczywiście, no przykład Iraku pokazuje jasno, że w Iraku 75% wody jest kontrolowane przez Turcję i przez Iran. W sensie, takim metaforycznie, Turcja z Iranem są w stanie wyłączyć wodę w Iraku, spowodować kryzys żywnościowy, kryzys w rolnictwie, kryzys gospodarczy i to się wydarzyło w 2021 roku. Zresztą rok później, gdy byłem na granicy Iraku z Iranem, no to widziałem rzekę graniczną, która była zupełnie wysuszona, ponieważ Iran zatrzymał bardzo dużo wody we własnych zaporach. Cały region jakby ucierpiał, ludzie zaczęli się wynosić do miast. W tych miastach nie mogli się odnaleźć też ze względu na ceny i próbowali tak dramatycznej podróży albo łódką z Turcji do Grecji, albo właśnie przez granicę polsko-białoruską. Więc tak zupełnie przypadkowo znalazłem się w tej historii migranckiej i zacząłem badać temat suszy, wody. Spotkałem się też z taką bardzo ciekawą ekspertką, badaczką ze Szwecji, która zwróciła uwagę właśnie na to, że my cały czas używamy takich dużych uproszczeń w tym temacie, że na przykład Syryjczycy nam się kojarzą z tym, że byli pierwszymi uchodźcami klimatycznymi. No ale tak naprawdę no, tą woda, susza, która tam była, była też w Libanie i jakby Libańczycy nie uciekali, więc woda jest jednym z elementów migracji, ale oczywiście jakby jest związana z innymi też czynnikami, takimi jak korupcja w państwie, złe zarządzanie państwem, czy właśnie konflikt wojenny. No i jakby wiem, że większość tych migrantów z Iraku, których spotkałem, jakieś tam ze względu na kryzys gospodarczy czy właśnie kryzys żywnościowy uciekała, więc można powiedzieć, że woda była jednym z czynników tej migracji.
A jak dowiedziałeś się, że w referendum, które ma być razem z wyborami, jedno pytanie dotyczy, czy mamy się zgodzić na tę masę, to jest niecałe 2000 ludzi, żeby ich tutaj przyjąć, jak nam Europa ich podrzuci, to co sobie pomyślałeś, znając te, widząc na własne oczy, co się dzieje na granicy?
Ja zajmuję się tym tematem od kilku lat i uważam, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej, oczywiście to się zgadza, zarówno lewa i prawa strona sceny politycznej, jest wywołany przez Łukaszenkę i Putina i to się zgadza. Jest to wielki biznes, na którym zarabiają tysiące ludzi, począwszy od przemytników tureckich czy irackich, skończywszy na kurierach, którzy wożą ludzi już po polskiej stronie do Niemiec. Natomiast ci ludzie, zapominamy o tym, że ci ludzie są ludźmi. Oni mają imiona i spotkałem wielu takich, których później losy śledziłem, więc nie zgadzam się na kolejny raz traktowanie ich jak narzędzia. To, co zrobił Łukaszenko, było i jest wciąż czymś fatalnym, natomiast polski rząd próbuje wykorzystać to po raz drugi i drugi raz nadać obcemu tą właśnie miano obcego, zapominając o tym, że żyjemy w kraju katolickim, humanitarnym i jakby dlaczego mamy to robić ludziom. I oczywiście ja nie mówię o tym, żeby przyjmować wszystkich tych ludzi, którzy pukają do naszych bram, ale róbmy to w sposób humanitarny. Po co by było budować mur za tysiące, miliony złotych? Jak można było tą politykę w jakiś sposób stworzyć jakby narzędzia do tego, żeby tych ludzi odsyłać, gdy nie są uchodźcami, w sposób humanitarny ich traktując. Natomiast to oczywiście się wiąże z kryzysem Unii Europejskiej, która też nie ma takich narzędzi i wciąż ich nie wykształciła. Jest to bardzo wielowątkowy temat. No ale cierpią przede wszystkim ludzie, ci właśnie z krajów, które dzisiaj zmagają się najbardziej z kryzysem klimatycznym, czyli krajów takich jak Syria, Irak i w ogóle Półwysep, albo na przykład Etiopia, która też bardzo dużo jest Etiopijczyków teraz na granicy polsko-białoruskiej, a oni też cierpią z powodu upałów, suszy i braku wody.
Sobie już wspomniałem sprzed paru lat dyskusję o, wtedy się mówiło chyba o małych kilkunastu tysiącach, które być może musielibyśmy przyjąć i było wielkie w związku z tym poruszenie, zwłaszcza z jednej strony naszej sceny politycznej i wtedy jakiś przytomny ksiądz, wydaje mi się, że z Wielkopolski, może z Poznania, powiedział, no ale jaki jest problem? Jest kilkanaście tysięcy parafii w Polsce, każda przyjmie jedną rodzinę i damy tym ludziom pracę, dzieciom szkołę i będzie okej.
Okay. Zwłaszcza jak się spojrzy na Podlasie, gdzie jakby cały czas ludzi ubywa i właściwie jest tam 20% jakby spadek ludności w niektórych gminach, no to dlaczego by nam nie dać ludziom szansy na lepsze życie? Zupełnie tego nie rozumiem.
Przecież oni by nie musieli wsiadać do tego przewoźnika, tak? Za ciężkie pieniądze jechać na niemiecką granicę, bo może by zostali tam i pracowali i pomagali tym ludziom i dobrze się poczuli.
Tak, ale żyjemy mamy taki syndrom oblężonej twierdzy już jako Europa i to ciekawie spojrzeć na to oczami na przykład Irakijczyków, którzy taka mała 7-letnia Irakijka, do której pojechałem, zwróciła mi na to uwagę, że właściwie ona, poprosiłem ją, żeby narysowała Europę, tą wymarzoną jej rodziców. Ona powiedziała, nie, to tam tylko ogień, cierpienie, las, ja się boję tej Europy. I tak zdałem sobie wtedy sprawę, że kurczę, to wszystkie hasła o prawach człowieka, o starym kontynencie, którym wyrosła demokracja, to jest tak naprawdę, nie chcę używać brzydkich słów, ale to są jakieś takie puste frazesy, nie? Bo jak przychodzi do konfrontacji i możliwości pokazania tych wszystkich humanitarnych zasad, to nie umiemy.
To jest taki trochę, trzymając się tutaj naszego tematu, pic na wodę, no.
Trochę tak.
Można powiedzieć. Podcast Zdrowa Rzeka podczas pierwszej konferencji Pakt dla Mokradeł przeprowadził taką debatę, o co rzeki suszą nam głowę. No, była bardzo ciekawa dyskusja. Nie będę teraz jej streszczał, bo byśmy musieli ciąg dalszy naszego odcinka poświęcić temu streszczeniu, ale one nam też suszą nam, nawet być może teraz do naszego ogródka dziennikarskiego przejdę, suszą nam o to, że chyba my właśnie dziennikarze nie bardzo umiemy się tą wodą zająć na tyle interesująco, żeby właśnie tym ludziom, którzy są odwróceni, żeby im dać takiego psztyczka, hej, zobaczcie, woda jest za wami. No ty akurat nie jesteś na tej liście.
Ale długo byłem.
Ale długo byłeś, prawda?
No. Bo bardzo ciężko jest znaleźć język opowieści o klimacie i zmianach klimatu. I tak naprawdę, jeśli sobie spojrzysz na jakby treści, jakie się pojawiają, to albo są takie właśnie bardzo alarmistyczne dużych organizacji, które mówią w 2050 roku nie będzie tego, tego i tego, będzie tak źle i tak źle. I ludzie się tego boją, nie chcą o tym czytać, nie chcą się znów czuć winni.
Albo też sobie myślą, 2050 no jakoś to będzie, dociągniemy, zobaczymy.
Jest druga grupa dziennikarzy, czy też w ogóle cały trend opowieści o tym, że zmiana klimatu to jest w ogóle zmyślona i w ogóle.
Nie, przecież wczoraj akurat nie, ale jest bardzo
padało,
zimno,
nie?
A padało i w ogóle i w maju na przykład był przymrozek. Wielkie ocieplenie.
I trzeba jakoś wypośrodkować, wydaje mi się, i znaleźć nowy język. Ja jakby w ramach jakby przygotowań do pisania tej książki zapisałem się do szkoły ekopoetyki, którą Julia Fiodorczuk z Filipem Springerem założyli i tam szukaliśmy nowego języka tej opowieści. W różnych jakby zarówno literaturze, jak i reportażu, czy też w badaniach naukowych nawet. No i te poszukiwania tego nowego języka mnie zaprowadziły do plemion i ludów rdzennych, bo właśnie tak jak na początku rozmawialiśmy, one trochę inaczej postrzegają rzeczywistość i tą relację z naturą, wyrosły zupełnie w innych kontekstach. Więc ja poszedłem w taki język. Myślę, że jest też dużo innych opowieści. Sam fakt, że w tym sezonie, można powiedzieć, literackim wyszły 4 książki o wodzie, które są świetne, począwszy od biografii Wisły na przykład, to znaczy, że ta woda zaczęła się przebijać do debaty i to mnie bardzo cieszy. Ale minie pewnie jeszcze trochę czasu, jak media mainstreamowe przestaną właśnie używać tego języka, który nie trafia do ludzi i zaczną w jakiś sposób szukać jakichś sposobów do dotarcia do czytelników w jasny i prosty sposób tak naprawdę, bo wiesz, to chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że mamy problem.
To by była, wiesz, debata też na wiele innych podcastów, jakie te media są, w jakim idą kierunku, na ile wydawcy pozwalają dziennikarzom robić coś, co nie jest tylko nastym kawałkiem w ciągu szychty przepisanym po kimś, tylko pozwolą na przykład tobie pojechać długo, na kilka miesięcy gdzieś daleko i zaufać, że przywieziesz z tego coś tak poważnego, że warto na ciebie poczekać. No jest, mamy kłopot z tymi mediami, no to wiemy.
Oczywiście,
tak?
No, kryzys mediów prowadzi do tego, że ja jakby pracuję zazwyczaj jako wolny strzelec i tak naprawdę z własnych środków. To jest bardziej moja pasja niż zawód.
Chciałem cię też zapytać, bo to jest dość kosztowna pasja, więc musisz, nie wiem, czy odkładasz, czy jak się taką wyprawę organizuje? To już teraz zapytam jako dziennikarz zainteresowany.
No jak się organizuje? Dostałem zaliczkę na książkę i dostałem kilka grantów i ruszyłem. A jakby nie mam wielkich potrzeb w życiu, więc śpię po najtańszych hostelach, jeżdżę, nie wiem, czy w końcu zostało to w książce, ale na wojnę autodefensas, czyli takich oddziałów ludności, które się zbuntowały przeciwko kartelom. Pojechaliśmy z moją partnerką wypożyczonym samochodem bez ubezpieczenia, bo nas nie było stać na ubezpieczenie. I tam zbieram materiały na tej wojnie. Ci farmerzy atakują te kartele, wszyscy ze strzelbami, a ja najbardziej się boję o to, że mi porysują auto. Więc tak to wygląda.
Życie reportera śledczego w samochodzie nieubezpieczonym. Nie porysujcie mojej gabloty. Tak. No ludzie. A to jest chyba też tak, jeszcze trochę porozmawiamy o twojej pracy, że to się nakręca, jak się coś zobaczy, coś się napisze. Jak taka pani do ciebie podejdzie i powie, że to było dobre, to dostajesz paliwo, jadę dalej, szukam dalej.
Tak, tak, no, ale takie przypadki zdarzają się rzadko. Tak naprawdę to jest taka, no, przez wiele, wiele dni, miesięcy siedzisz nad tym tekstem i zastanawiasz się, po co właściwie to robisz. Moja partnerka, moja żona narzeka na to, że ja przez 3 lata podobno wstawałem rano i mówiłem, że żegnam się z tą książką z publicznością. Teraz jak słyszę o nowych jakichś pomysłach, to nie za bardzo chce mnie słuchać. No ale widzi też, że jakby ta książka się trochę jakoś przebiła na rynku i widzi też czytelników i ich opinie, więc może to nie jest ostatnia książka.
No to jest też dobre, że zauważają tego typu prace, książki, w ogóle taką działalność, różne zacne konkursy dziennikarskie, tak? Bo to jednak też...
Coraz mniej ich już jest, ale tak.
No właśnie, no, o zacności niektórych... No tak, tak, to prawda. No ale dobrze, że taki temat też się przebija, tak? No bo najprościej zrobić dobry materiał... Znaczy, nie najprościej. Najlepiej się będzie klikał i najchętniej będzie nagradzany materiał o złym polityku, który zrobił coś bardzo złego, tak?
Oczywiście.
No i nie ma się też trochę czemu dziwić. Tym większa radość twoja, jak ty się z czymś przebijasz gdzieś na te, no nie, może nie użyję słowa salony, bo co to jest salon dziennikarski? W ogóle to już, to jest na inny temat.
No ja się cieszę, jak się przebijam na przykład z takim tematem jak wodny patriarchat i mogę opowiadać o tym zarówno na łamach Wysokich Obcasów, ale też na spotkaniach autorskich, bo nagle się okazuje, że wiesz, no 80% gospodarstw na świecie, tych, które nie mają dostępu do wody, to tam kobiety są obarczone tą rolą doniesienia wody, czy też dostarczenia jej do domu, zdobycia w ogóle, są narażone w trakcie drogi na gwałty, są narażone na jakieś choroby kręgosłupa. No to jest temat, o którym w ogóle się nie mówi, jest zupełnie niszowy i nagle się okazuje, że to trafia do ludzi. I taka statystyka, którą zawsze przytaczam, że średnio kobieta w Afryce musi przejść 6 kilometrów po wodę, no trafia do ludzi zupełnie i uważam, że dla takich momentów, dla tego zdumienia czytelnika, czy też słuchacza, bardzo ważne jest to, żeby to robić dalej, nie? Bo nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tematów się łączy społecznych, choćby z taką wodą. Moglibyśmy znaleźć takie tematy też w Polsce, gdzie wciąż są na przykład gminy, w których ludzie nie mają 40% mieszkańców nie ma dostępu do sanitariatu. Tak. O tym się w ogóle nie mówi w mediach mainstreamowych, a to są wciąż tematy, które są blisko ludzi. I mam wrażenie, że media trochę odeszły od ludzi, a skupiły się na garstce polityków i celebrytów.
W dużych miastach są ciągle takie budynki, gdzie ludzie nie mają swoich toalet albo wręcz muszą z tego budynku wychodzić. No tak, ale lepiej pojechać na kolejny wiec i posłuchać, co tam o sobie złego powiedzieli, bo oni nie mówią dobrze, że będziemy wam robić dobrze. Nie, tylko tamci są gorsi, źli, najgorsi. To się tak kręci. I to jest też ważne, to co powiedziałeś, jak sobie wrzuciliśmy kamyczek do naszego ogródka, że historie, w których, które opowiadają dziennikarze, w których są ludzie konkretne, takie historie ludzkie, to jest coś, co potrafi zaciekawić. Nie ten 2050, kiedy nie będzie wody, tylko o gospodarzu, który z roku na rok widzi, że ma w studni mniej i na końcu ona już jest sucha. Albo to, co teraz powiedziałeś o tym dramacie kobiet. Przecież taka opowieść, ale oczami kobiety, towarzyszenia jej w takiej podróży, to jest coś, co ludzie by czytali. Myślę, że chętniej niż tak. Relacje z kolejnej politycznej na parzanki. Tak,
no tak, ale jak już narzekamy na media, no to oczywiście współcześni dziennikarze nie odchodzą od komputerów, mam wrażenie, i nie spotykają się z ludźmi, nie. A jakby ja czuję się przedstawicielem starego dziennikarstwa. Jak trzeba, no to jadę i rozwożę wodę cysterną po Meksyku i to daje mi wielki kapitał później o tej opowieści, która jest żywa, która jest blisko człowieka. I dla mnie to było niesamowite przeżycie, wozić wodę po najbiedniejszych dzielnicach Meksyku, patrzeć na kobiety, które czekały po 10-15 godzin z wiaderkiem, żeby zdobyć wodę. Nie mogły wtedy iść do pracy, nie mogły, nie wiem, zajmować się dziećmi. Często małe dziewczynki nie mogą iść do szkoły, ponieważ muszą czekać w zastępstwie matek. No to są rzeczy, których się nie zapomina i które jakby też te obrazy też przemawiają do czytelników. Trudno sobie coś takiego wyobrazić przed komputerem, przepisując Wikipedię albo jakieś książki o wodzie.
Jest to bardzo też kolejny duży problem. Trochę nam się zdrowa rzeka w kierunku niezdrowego dziennikarstwa przekręca, ale to wiem, o czym mówisz, bo ja mam zaszczyt, przyjemność z młodzieżą, która chce iść do naszego zawodu pracować. Na Uniwersytecie SWPS mam zajęcia z pierwszym i z drugim rokiem studentów. I to czasem jest nawet dość często takie zdziwienie, że trzeba by było wyjść na tak zwane miasto. Ja już nie mówię, że pojechać gdzieś daleko do Meksyku, ale w ogóle wyjść na miasto tak zwane. No ale jak przecież wszystko jest wiadomo gdzie. Wszystko jest w komputerze, nie musimy wychodzić. Musimy. Dyskusja o sztucznej inteligencji skwitowałem tym, że mam nadzieję, że ona nam pewnie w wielu sytuacjach będzie pomagała, będzie też szkodziła. Ale póki jeszcze nie zrobi fajnego reportażu albo dobrego, soczystego wywiadu, to jeszcze ten zawód trochę pociągnie.
No myślę, że do 2050 mamy czas, nie? A co później, to zobaczymy.
Szymon, bo płyniemy do końca tego odcinka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zawsze jest tak, już mogę powiedzieć, zawsze, bo już tych odcinków jest sporo. Pierwsza seria, teraz druga seria. Zawsze jest tak, że naszych gości, których no, traktujemy w pewien sposób jak rzeczników rzek, pytamy, co ona by powiedziała przez ciebie, gdyby umiała mówić. Co rzeka powiedziałaby do nas ustami Szymona Opryszka?
Ojej, to nie zastanawiałem się nad tym. Próbowałem kiedyś napisać jeden z rozdziałów, który później wyrzuciłem z książki, napisałem właśnie z perspektywy rzeki. To był zupełnie nieudany eksperyment, gdy próbowałem sobie wyobrazić, że jestem rzeką. No ale powiedziałbym, dajcie prawo mi żyć, dajcie mi prawo płynąć i nie zanieczyszczajcie mnie w tak straszny sposób.
Dajcie, Szymon Opryszek, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, to był dla mnie zaszczyt. Dzięki. I to był kolejny odcinek podcastu Zdrowa Rzeka. Zapraszamy do słuchania tego, kolejnych i poprzednich. Całe bogactwo. Wszystkiego dobrego.